Od kilku miesięcy w związku z pandemią COVID-19 wiele osób pracuje i uczy się w domu. Przed komputerem spędzamy nawet do 10 godzin dziennie. Niestety coraz więcej osób uskarża się na ból kręgosłupa i barków, bo prowadzimy siedzący tryb życia. Jak zapewniają specjaliści, także w domu można ćwiczyć z wymiernym skutkiem. Na ten temat porozmawiam z Natalią Buczyniak, instruktorką pilatesu. Podczas dzisiejszej audycji połączę się także z Agatą Wrotniewską, nauczycielką jogi. A w drugiej części naszej audycji sprawdzimy, w czym tkwi fenomen morsowania. O to zapytałam Grzegorza Blauta, propagatora morsowania w Zielonej Górze. Karolina Kamińska, zapraszam.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Pandemia i wprowadzone w związku z nią ograniczenia mocno uszczupliły nasze możliwości uprawiania sportu czy też uczestnictwa w aktywnościach grupowych. Pozostają nam spacery, bieganie czy też morsowanie, ale to też dobry czas, by rozpocząć przygodę, na przykład z jogą czy pilatesem. Z nami jest Natalia Buczyniak, instruktor pilatesu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jeżeli chcemy rozpocząć przygodę właśnie z pilatesem, jeżeli szukamy inspiracji, to czy okres pandemiczny ku temu sprzyja? Jest dobry do tego, by rozpocząć taką aktywność?
Na pewno jest to dobry moment i na pewno jest to jeden z lepszych momentów, żeby się przede wszystkim przełamać. Często jest tak, że na nowe formy ruchu ludzie są zamknięci, boją się swoich ograniczeń, nie do końca są pewni swoich możliwości, więc trochę bezpieczniej czują się jednak w domu. Myślę, że każdy to przyzna. Szukając po internecie czy po profilach społecznościowych źródeł inspiracji do tego, żeby ruszyć się z kanapy, czy na przykład odejść od biurka po home office i szybko wskoczyć na jakąś matę, to na pewno jest najlepszy moment i czas. No, pytanie tylko, jak dobrze to zrobić, gdzie szukać, jak sobie pomóc i zawsze jest najgorszy i najtrudniejszy ten pierwszy krok, ale gwarantuję, że on bardzo szybko zostaje przełamany, kiedy trafimy do dobrej osoby lub na dobrą platformę po prostu online.
No właśnie, najtrudniejsze jest przede wszystkim znalezienie motywacji, bo ta kanapa taka miękka i taka wygodna.
A lenistwo to jest wpisane w naszą ludzką naturę. Każdy woli odpocząć i gdzieś tam trochę po kątach szuka wymówek. A dzisiaj muszę sprzątnąć, dzisiaj muszę zrobić to, a popracuję później i gdzieś tam faktycznie ten ruch jest zaniedbywany. Ja osobiście zawsze nawiązuję i nawołuję do tego, żeby jakkolwiek się ruszyć, nawet w domu. Każdy ma na to miejsce. Wystarczy sobie dobrze zagospodarować przestrzeń w salonie, bądź też w sypialni. Ja czasem ćwiczę na przykład u siebie w domu w przedpokoju. Przez ostatni rok czasu myślę, że ten przedpokój wykorzystałam w każdym centymetrze, w poprzek i wzdłuż, więc myślę, że takie przyjrzenie się swoim czterem kątom w domu, gdzie mogę rozłożyć matę, gdzie mogę poćwiczyć, porozciągać się, to jest pierwszy krok, żeby spojrzeć na to z innej strony i faktycznie ruszyć do dzieła.
Pilates to taka forma aktywności, która nie wymaga od nas dużego zaangażowania finansowego. Tak jak wspomniałaś, wystarczy mata i dobre chęci na sam początek.
Zgadza się. To jest najważniejsza rzecz. Nie każdy o tym pamięta, że tak naprawdę, aby ćwiczyć pilates, który jest zbawienny, zwłaszcza w czasach, kiedy bardzo dużo siedzimy i jesteśmy zamknięci w domach, bądź też możliwości ruchu są bardzo ograniczone. Pilates jest tak naprawdę taką możliwością, że niekoniecznie muszę się super ubrać, po prostu mogę to zrobić w dresie, w wygodnych leggingsach w domu, otworzyć okno, przewietrzyć na chwilę pomieszczenie, usiąść na matę, w dobrym miejscu ustawić sobie komputer. Jak już znajdziemy odpowiedniego nauczyciela, jak już znajdziemy odpowiednią platformę dla siebie, to też chwilę wymaga takich testów, bo co innego jest, gdy nauczyciel prowadzi stacjonarnie nam trening, dotyka nas, mówi do nas, a zupełnie inny odbiór jest przez komputer. No tak to jest, że świat realny różni się od cyber, ale komputer daje też bardzo dużo możliwości, gdy ustawimy sobie go dobrze, czy na słuchawkach bezprzewodowych słyszymy głos instruktora, czy podgłośnimy na komputerze stacjonarnym, na laptopie. To jest wtedy najlepszy moment, żeby sobie nawet popróbować. Nikt na nas nie patrzy, nie jesteśmy w żaden sposób wystawieni na ocenę. To też bardzo często klienci, na przykład moi czy znajomi, jak rozmawialiśmy, powtarzali, że że to czasami wystawienie się na ocenę w nowej sytuacji, takiej ruchowej, no jest tym czynnikiem, który czasem zniechęca, aby udać się do grupy. Ja też niedawno na swoim profilu społecznościowym pisałam, że nie można się poddawać wszystkim zdjęciom, które są w obiegu i trzeba się skupić naprawdę na sobie. A COVID i sytuacja epidemii ekspresem wręcz przyspieszyła pewne sprawy, jeśli chodzi o zajęcia online i ćwiczenia w domu, dlatego że w Stanach jest to normalnością już od ponad 20 lat. Bardzo wiele osób ćwiczy online. Często jest tak, że ćwiczy na początku w studiu stacjonarnym, potem się przerzuca trochę na online. Jeśli podróżuje, jeśli się urlopuje, jeśli pracuje w innym miejscu, zabiera ze sobą komputer i kontynuuje lekcje ze swoim nauczycielem właśnie online, czy w hotelu, czy w nowym domu, czy w innym miejscu. I to jest bardzo popularne tam. Tam nikt nie jest tym zaskoczony. Ja trochę się cieszę, że to przyszło do nas, do Europy. Niestety w takich okolicznościach, ale to też bardzo otworzyło głowę ludziom, zarówno nauczycielom, instruktorom, jak i po prostu ludziom, którzy chcą poćwiczyć, chcą o siebie zadbać podwójnie. Także no, jest ku temu teraz dobra okazja, aby to stało się trochę naszym nawykiem, trochę naszą nowością, która już przejdzie może w nawyk za moment ruchowy, może na weekend, gdy jest zimno, szaro, buro i ponuro, zamiast faktycznie zmagać się z tym, że o Jezu, dzisiaj nigdzie nie mogę wyjść, nie poćwiczę, nie pojadę na rower, nie pobiegam, bo jest za zimno, za duży mróz, to może właśnie odpalę komputer, uśmiechnę się do mojego nauczyciela, umówię się z nim na lekcję, albo po prostu faktycznie włączę film na platformie i poćwiczę. Nawet nie trzeba godziny. Wystarczy 15 minut dziennie, wystarczy 3 razy w tygodniu, po pół godziny, po 45 minut. Wszystko zależy. Wszystko zależy.
Jakie korzyści przynosi Pilates? Właśnie patrząc chociażby w dobie pandemicznej, gdzie bardzo dużo czasu spędzamy siedząc przed komputerem, pracując, bądź też w taki sposób spędzając swój wolny czas.
Sytuacja, którą teraz mamy, tak naprawdę jest sytuacją, która dosyć mocno wygenerowała wśród nas poczucie lęku i poczucie stresu. I ludzie coraz częściej szukają takich form, które połączą zarówno sprawność fizyczną, witalność naszego ciała, jak i połączą ten spokój, tą harmonię i ten balans. Pilates jest najlepszą opcją do tego, aby przede wszystkim rozciągnąć, wydłużyć, nie dać się skurczyć swojemu ciału, grawitacja na nas działa non-stop, zwłaszcza jak siedzimy, otworzyć klatkę piersiową, wziąć większy oddech. To są wszystko te profity, które zapewnia nam Pilates. Długie, wyciągnięte nogi z bioder, biodra nie są pościskane. Mocne plecy, które jeśli są odpowiednio ćwiczone, mają również swój efekt wizualny. Później na tym kobietom bardzo często zależy. To można zrobić w domowych warunkach, zapewniam. Wcale nie trzeba ciężko siłowo ćwiczyć.
A to jest pewnego rodzaju mit, prawda? Że trzeba dźwigać duże ciężary, żeby ta sylwetka była wyrzeźbiona.
Jest to mit. Jest to mit faktycznie. Jeśli chodzi o Pilates, Pilates jest akurat taką formą, że bardzo dużo trzeba się zmagać z siłami fizyki, ale w inny sposób niż na maszynach, na siłowni. Jeśli ktoś ma możliwość najdrobniejszy sprzęt Pilates zakupić sobie do domu, to w ogóle świetna rzecz, żeby odpalić również zajęcia online. Ale jeśli pozostaje nam tylko mata czy ręcznik w domu, czasem wystarczą 2 cięższe butelki wody, czasem wystarczą duże pomarańcze, 2 w dłoń. To również powoduje, że inaczej układa się nam ramię, inaczej jesteśmy podłączeni pod swoje plecy, jesteśmy w stanie wygenerować inne niż do tej pory siły mięśniowe. Ktoś się zaśmieje, że pomarańcze dźwigać siła mięśniowa. Nie trzeba wcale dźwigać. Mięśnie potrzebują stałego bodźca, stałego ruchu, wzmacniania, wyciągania, bo no niestety tak jesteśmy skonstruowani. Matka natura jest taka, że to, co fundujemy sobie, to nasz organizm bardzo szybko się adaptuje i jest niechętny na zmianę. Więc jeśli dużo siedzimy, to on będzie niechętny, żeby ćwiczyć na macie. Bo nagle zmieniamy mu ułożenie, nagle grawitacja działa w inny sposób i mięśnie, że tak powiem już kolokwialnie, mięśnie, kościec cały, zastanawia się, o co chodzi? Czemu ja teraz mam zrobić to? Więc warto się bodźcować cały czas, bo pilates bardzo mocno wzmacnia centrum naszego ciała. Brzuch, otwiera klatkę piersiową, przyspieszamy krążenie, inna przemiana materii, wydłużamy przede wszystkim swoje kończyny, ręce, nogi, wzmacniamy grzbiet, unikamy i zapobiegamy temu syndromowi wydłużonej szyi, który mamy od komputerów, od telefonów. No benefitów jest naprawdę mnóstwo. Po 10 takich lekcjach na macie nie ma innej możliwości niż ta, żeby poczuć, że coś się zmieniło, że coś się zmieniło, jest inaczej, czuję inaczej. Także zachęcam, naprawdę zachęcam.
No dobrze, jeżeli ktoś nas słyszy, kto chciałby rozpocząć taką przygodę z pilatesem, to gdzie szukać inspiracji? No i pytanie, ile ćwiczyć na samym początku? Jak te ćwiczenia powinny wyglądać dla tych amatorów, którzy tą przygodę dopiero rozpoczynają?
Jeśli chodzi o źródło, gdzie szukać takich inspiracji, gdzie szukać lekcji, no to nie odkryję nic nowego niż to, że powiem, że są stworzone ku temu platformy, typowo platformy tematyczne. Są już w Polsce 2 lub 3 platformy, typowo jeśli chodzi o zajęcia i lekcje Pilates. Prowadzą to dobre nauczycielki. Pytanie, która nauczycielka będzie nam odpowiadała, bardziej lub mniej. Warto tego poszukać na internecie. Często jest tak, że są to platformy bezpłatne przez dany okres czasu, więc warto sobie zawsze wypróbować za darmo. Jeśli nam się spodoba, przedłużamy sobie, wykupujemy sobie abonament. Są również na tych platformach różnego rodzaju propozycje. Ćwiczenia na to, ćwiczenia na tamto, może dzisiaj taki mały workout. Są tak zwane 15-20 minutówki, więc nie musimy się jakby od razu wyznaczać sobie wielkiego celu, że okej, to dzisiaj godzinę. Więc można zacząć od takich drobnych jednostek treningowych i lekcji. Są też platformy zachodnie, amerykańskie. 2 bardzo znane platformy Pilates, które ja gorąco polecam. Tam już jest lekcja prowadzona w języku angielskim, ale myślę, że dla osób, które znają ten język w stopniu podstawowym, lekcje będą bardzo zrozumiałe, są bardzo czytelne. Są lekcje zawsze podzielone na poziom podstawowy, na taki poziom, który wprowadza ćwiczenia wstępne, więc wszystko można krok po kroku poznać. Na pewno też dobrym źródłem jest profil YouTube, ale tam jest dosyć taka niezorganizowana, powiedziałabym, mieszaninka, więc tam raczej trzeba trafić na sprawdzonego, dobrego nauczyciela i typowo celować w jego kanał i jego obserwować. Zawsze można się podpytać swojego instruktora, trenera, czy ma kogoś do polecenia. To jest zawsze dobra sprawa.
Czy w przypadku pilatesu, podobnie jak w przypadku jogi, możemy mówić tutaj o różnych nurtach i tym poziomie ciężkości, który kładziony jest na różne partie naszej fizyczności, jak i natury psychicznej, czy tutaj raczej jest to ukierunkowane w jedną stronę?
Każda jednostka treningowa ma to do siebie, że jest podzielona na poziomy. No niemożliwością jest, aby ktoś nagle odpalił komputer i przysłowiowo zrobił trening, który jest ciężki, który załóżmy, nie wiem, ma wiele ćwiczeń z nogami w górze, jak leżymy, to są dosyć ciężkie pozycje, wbrew pozorom, zwłaszcza jeśli ktoś siedział cały dzień przy biurku i pracował. Zawsze jest dobrze chociażby najpierw obejrzeć, zobaczyć, osłuchać się, jakie są wskazówki, jakie są komendy, jakie są ćwiczenia, może część już znam, a może część już znam, ale jest pokazany w inny sposób, jak się dobrać do tego ćwiczenia, żeby go dobrze zrobić, więc zawsze warto korzystać z tego, żeby sprawdzić sobie poziom podstawowy. Jeśli uznamy, że nasza forma jest okej, to nie stoi na przeszkodzie, żeby wejść znowu poziom wyżej i szukać dodatkowych inspiracji. Poza tym profile społecznościowe trenerów, nauczycielek Pilates są od kiedy ta sytuacja nieszczęsna zapanowała. Są przepełnione również filmami bezpłatnymi, filmami za darmo, są postami uzupełnione o wskazówki do ćwiczeń, także warto szukać, warto obserwować dobre osoby.
No i tak przede wszystkim warto spróbować.
Żydło. Tak, zawsze warto próbować, bo nigdy nie wiemy, co nas czeka. Przekonaliśmy się o tym w zeszłym roku, a ruch jest akurat taką rzeczą, że kim się nie rozmawia, myślę, że każdy to potwierdzi, to każdy powie, że jednak brakuje tego ruchu, że jesteśmy w domach, przy biurkach, gdzieś te ograniczenia nas mocno spowolniły, przerzucamy się na inne źródła, na inne bodźce i warto zadbać, żeby te źródła i te bodźce były naprawdę pozytywne i z tej negatywnej sytuacji wyciągnąć jak najwięcej pozytywów dla siebie przede wszystkim.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Gościem Radia Zachód była Natalia Buczyniak, instruktor pilatesu.
Ja również dziękuję, pozdrawiam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Brak dziennego światła, brak ruchu i zdrowego odżywiania, takie czynniki bardzo mocno wpływają na nasz stan zdrowia. Wprowadzone restrykcje spowodowały, że siłownie, baseny, sale treningowe zostały zamknięte. Taka sytuacja nie zwalnia nas jednak z dbałości o zdrowie. Można wykorzystać ten czas, by znaleźć nową pasję, nową aktywność, na przykład szukając inspiracji w sieci. A jedną z takich propozycji jest chociażby joga. Ze mną jest kolejny gość, Agata Wrotniewska, instruktor jogi. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie. Wiadomo, że tego ruchu jest znacznie mniej, kiedy część z nas musi spędzać jednak czas tej pracy domowej, na home office. Nie zawsze mamy tutaj fotel, na którym sobie usiądziemy wygodnie przy biurku. Czasami są to typowo warunki domowe, także rzeczywiście nasze ciało tutaj odczuwa bardzo mocno tę zmianę. I nie tylko ciało, dlatego że do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że wychodzimy z pracy, zamykamy drzwi za sobą i powiedzmy wracając do domu już nie myślimy o tych czynnościach związanych z pracą. Natomiast teraz troszkę wszystko się, mówiąc potocznie, nam zmiksowało i ciężko nam czasami odróżnić tą pracę od życia domowego. Także jak najbardziej to odcisnęło swoje piętno na tym, co się dzieje.
W jaki sposób joga w takiej sytuacji może nam pomóc?
Joga jest przede wszystkim taką aktywnością, która myślę, że na pewno nie zniechęci osób, które nie miały wcześniej też do czynienia z aktywnością fizyczną, dlatego że możemy zacząć od bardzo łagodnych ćwiczeń i moją taką receptą przede wszystkim na to, jak ćwiczyć w domu, kiedy nie mamy warunków, żeby wydostać się ze swojego zacisza domowego, to zacząć od powiedzmy takiej prostej zasady mało, a często. To jest to, co ja też bardzo często mówię osobom, które u mnie ćwiczą, ponieważ ciężko jest nam czasami się zmotywować albo też znaleźć taką przestrzeń we własnym domu, też ze względu na to, że mamy współdomowników, prawda, którzy mają też jakieś tam swoje czynności, żeby na przykład znaleźć tą godzinę czy półtorej godziny czasu. Natomiast nawet takie krótkie sesje po 10-15 minut, natomiast wykonywane regularnie, spowodują, że poczujemy się lepiej i będziemy mogli kontynuować, powiedzmy, coraz bardziej wydłużać te sesje z dnia na dzień.
Jeżeli chcemy zacząć taką przygodę z jogą, gdzie szukać inspiracji? Tak jak pani wspomniała, nie zaczynamy od półtora godzinnych treningów, długich, wyczerpujących treningów, bo niestety bardzo szybko się zniechęcimy. Wystarczą krótkie sety, ale powtarzane regularnie.
Akurat pod tym względem tutaj bardzo oferta ogólnie się rozszerzyła, bo praktycznie wszystkie miejsca, czy to kluby, czy to szkoły jogi, czy jakieś tam platformy internetowe, teraz mają bardzo duży nacisk na takie właśnie zajęcia online. Także wiadomo, że to jest coś, od czego możemy sobie zaczynać. Oczywiście wymaga to też pewnej dyscypliny od nas samych. Dlatego ja na przykład chcąc zaktywizować moją grupę, robiłam na przykład takie spotkania online, powiedzmy codziennie przez 2 tygodnie, przez 14 dni rano spotykaliśmy się na powiedzmy taką krótką sesję, gdzie codziennie ta sesja była odrobinkę wydłużana i codziennie gdzieś ta motywacja wzrastała. Natomiast na grupie też jakby ludzie dzielili się komentarzami, dzielili się tym, jak im się na przykład dzisiaj ćwiczyło, ponieważ to jest to, czego generalnie ja widzę, że brakuje ludziom w tych zajęciach online, prawda? Że tak jak przychodzimy do klubu, nie tylko po to, żeby poćwiczyć, ale też żeby się spotkać, żeby mieć jakiś ze sobą kontakt, wspólnie spędzić czas, wymienić się tymi doświadczeniami. Tak tutaj widzę, że ćwiczenia to jedno, ale motywacja grupy jest bardzo ważna. Dlatego ja zauważyłam, że tego typu grupy czasami, które nie tylko ja wiem, że prowadzę takie zajęcia, bardzo dużo jest tego typu zajęć, powiedzmy online, ale grupowych, gdzie ludzie mogą po zajęciach wymienić się komentarzami, porozmawiać rozmawiać ze sobą, jak im się ćwiczyło i to bardzo, bardzo fajnie wpływa też motywacyjnie na takie działania.
Czy joga to także odpowiedź na przykład na nasze problemy z chociażby z kręgosłupem? Oczywiście wrócę do tej pracy stacjonarnej i tej pracy przy komputerze, która nie pozostaje obojętna dla naszego organizmu.
Oczywiście, joga to jak najbardziej jest praca wskazana dla kręgosłupa, dlatego że tutaj pracujemy na bardzo wielu płaszczyznach, czyli nasz ruch odbywa się zarówno do przodu, do tyłu, na boki i aktywujemy nasze mięśnie otaczające kręgosłup i te głębsze i te bardziej zewnętrzne, które pomagają nam utrzymać też ten kręgosłup w odpowiedniej pozycji, dlatego że no niestety mamy tendencję do siedzenia z pochylonymi plecami do przodu. Natomiast w jodze tutaj też jest bardzo dużo takich ćwiczeń, które otwierają naszą klatkę piersiową, otwierają barki, pozwalają ten kręgosłup, powiedzmy, zniwelować to działanie naszego takiego nawykowego garbienia się w przód, którego po prostu nie kontrolujemy. Nie jesteśmy w stanie, kiedy jesteśmy skupieni na pracy, też skupić się na tej kontroli. I joga troszkę nas tego uczy, prawda? Tej prawidłowej postawy, tego, żeby... Czasami ja wiem, że niektórym osobom się wydaje, że na przykład w jodze długo siedzi się w jednej pozycji. I na przykład to siedzenie w jednej pozycji z wyprostowanym kręgosłupem kształtuje w nas właśnie ten zdrowy i pozytywny nawyk, który nie doprowadza nas później do takiego nawykowego garbienia. Także w skrócie jak najbardziej tak.
Czy joga jest dedykowana osobom w określonym wieku, czy tak naprawdę w dowolnym momencie swojego życia możemy rozpocząć taką przygodę? Czy na przykład tutaj dyskwalifikacją może być chociażby nadwaga?
Akurat jeśli chodzi o jogę, to tutaj nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wiek, jeśli chodzi o wagę. Wiadomo, że ta joga różni się troszeczkę w zależności od możliwości każdej osoby. Natomiast też aktualna gdzieś tam oferta czy szkół jogi, instruktorów dostępnych online jest bardzo szeroka i każdy, myślę, że może znaleźć coś dla siebie. Warto wyszukać też czasami coś tematycznego. Czyli powiedzmy, jeśli mamy określony problem zdrowotny, możemy spróbować wyszukać nawet w internecie, powiedzmy, czy to joga dla kręgosłupa, czy joga na ból głowy, bo joga ma oddziaływanie na bardzo wiele różnych dolegliwości.
O proszę.
Także myślę, że każdy tutaj może znaleźć dla siebie jakąś pomoc. I co jest też kluczowe, joga nie jest takim, powiedzmy, systemem ćwiczeń, który ma nas zniechęci. Ona ma nas doprowadzić do takiego stanu, kiedy jesteśmy, powiedzmy, czujemy się doenergetyzowani, czujemy, że poćwiczyliśmy, ale też czujemy się zrelaksowani. Czyli jakby ona nas nigdy nie doprowadza do skrajności, że załóżmy, ten relaks powoduje, że my zasypiamy, już nie jesteśmy w stanie się podnieść, albo znowu zmęczenie doprowadza nas do tego, że już jesteśmy padnięci, mamy dosyć. Tylko tutaj chodzi o to, żeby, powiedzmy, uzyskać tą energię, wzmocnić ciało, a jednocześnie mieć to poczucie relaksu, odpoczynku. Także uczy nas takiej równowagi nie tylko pod kątem balansu ciała, ale ogólnie takiej, powiedzmy, równowagi w postępowaniu ze swoim ciałem, ze swoim umysłem, żeby być na tym idealnym, powiedzmy, energetycznym balansie cały czas.
Bardzo często jest tak, że my rozpoczynając jakąś praktykę, na przykład praktykę jogi, bądź też inną formę aktywności, od razu chcemy osiągnąć najwyższy poziom, a niestety nasz organizm na samym początku mówi nie.
Tak, zgadza się i już jakby sama joga z założenia uczy nas tego, że musimy szanować swoje ograniczenia i nasze ograniczenia niekoniecznie muszą być czymś złym. One pozwalają nam odkryć, powiedzmy, inne możliwości naszego ciała. Przypuśćmy, jest jakaś pozycja, która komuś może przyjść bardzo łatwo, a kto inny będzie nad nią pracował 30 lat i wynika to z tego, że proporcje naszego ciała zwyczajnie są różne. To, o czym często nie mówi się w sporcie, że komuś jest bardzo łatwo zrobić pewną rzecz, bo powiedzmy, jego proporcja rąk względem nóg, względem długości jest zupełnie inna niż innej osoby, prawda? Natomiast tutaj bardzo kładziemy nacisk na to, że każdy jest inny i każdy postępuje we własnym tempie i jedyne, co możemy tutaj nazwać jakimś rodzajem rywalizacji, to jest rywalizacja ze swoim umysłem, który w pewnym momencie może nas blokować przed wykonaniem pewnej pozycji, bo się boimy, bo nie chcemy przełamać strachu, załóżmy przed pozycją odwróconą. I tutaj można powiedzieć, że jest rodzaj rywalizacji, natomiast absolutnie nie rywalizujemy z innymi osobami. Przynajmniej w moim założeniu joga nie ma nic wspólnego z walką, wręcz przeciwnie, ma to zapewnić nam nasz taki wewnętrzny spokój, równowagę, spokój, ma nas pozbawić presji, której doświadczamy tak naprawdę z każdej strony, czy to z pracy, czy... powiedzmy nawet teraz związanej z tymi ograniczeniami, że musimy troszeczkę przeorganizować nasze życie. Także joga jest świetną odpowiedzią na te aktualne okoliczności.
To też jest taka rywalizacja z własną strefą komfortu, odnoszę wrażenie, bo bardzo często nie chcemy wykonywać rzeczy, które są dla nas nowe, które wykonujemy po raz pierwszy, które nam nie do końca wychodzą. Organizm wtedy też ucieka w te takie pozycje, które są po prostu dla niego wygodne.
Tak, natomiast mówi się często i myślę, że każdy instruktor jogi przyzna mi rację, że powinniśmy wykonywać te pozycje, które są dla nas niewygodne, których nie lubimy. Dlaczego? Dlatego, że one właśnie pokazują, gdzie w naszym ciele pojawia się jakiś rodzaj blokady, gdzie jest jakaś sztywność, którą trzeba rozluźnić, bo joga to zarówno rozluźnianie tych miejsc, które są usztywnione, jak i wzmacnianie tych miejsc, które mają za dużą wiotkość i są osłabione, czyli pracujemy nad tym, żeby też osiągnąć tą równowagę na poziomie mięśni, stawów, odkryć, co akurat jest naszym problemem i co pozwoli nam poczuć się lepiej i sprawić, że nasze ciało po prostu zwyczajnie będzie bardziej sprawne, będzie nam lepiej służyło.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem Radia Zachód była Agata Wrotniewska, instruktor jogi. Dziękuję bardzo.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
W ostatnich tygodniach morsowanie przeżywa wyjątkowy renesans. To jedna z najpopularniejszych aktywności na świeżym powietrzu. Jeszcze kilka lat temu zanurzaniem ciała w lodowatej wodzie interesowali się nieliczni. Dziś amatorów kąpieli nie brakuje. Czy morsowanie jest zdrowe? Jakie ma zalety? Kto może, a kto nie powinien morsować? To pytanie do naszego gościa, a jest z nami telefonicznie Grzegorz Blaut, jeden z propagatorów morsowania w regionie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rzeczywiście potwierdzi pan tezę, że morsowanie to tej zimy bez wątpienia sport i zdrowie numer jeden?
Czy numer jeden to nie wiem, ale na pewno jest to bardzo intensywne pod kątem właśnie oddziaływania, korzystnego oddziaływania na organizm i psychikę. Jeden z najintensywniejszych sportów czy też form aktywności w zimie.
To dlaczego zyskuje aktualnie teraz właśnie taką popularność?
Znaczy powiem tak, akurat teraz mamy wyjątkowe czasy, tak? I myślę, że tutaj może oddziaływać kilka czynników, ponieważ ta ekspozycja na zimno w wodzie, ona powoduje, że w ciągu krótkiego czasu uwalnia się masa różnego rodzaju hormonów, w tym hormonów tak zwanych szczęścia, czyli na przykład endorfin, co się dzieje co prawda przy uprawianiu każdego sportu, tylko zazwyczaj jest tak, że przy klasycznym sporcie no to trzeba przynajmniej te 20, pół godziny, 40 minut ćwiczyć, żeby uzyskać ten sam efekt, który my mamy w wodzie po, powiedzmy, kilku minutach, więc to poprawia humor, odstresowuje, to działa bardzo dobrze na psychikę, to działa przeciwdepresyjnie, więc jest to taki naturalny, można powiedzieć, odurzacz i dlatego właśnie mnóstwo ludzi się faktycznie od tego, można powiedzieć, tak pozytywnie uzależnia. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest właśnie budowanie odporności przeciwko wszelkim wirusom i chorobom. No i właśnie ze względu na to, co mamy teraz w Polsce, myślę, że coraz więcej osób będzie kładło coraz większe nacisk na takie świadome budowanie czy wzmocnienie odporności własnego organizmu przez na przykład zmianę diety, przez właśnie zmianę stylu życia, a właśnie jednym z takich rzeczy, które można sobie teraz zafundować, to jest właśnie taka pozytywna szczepionka, bo morsowanie można nazwać śmiało też szczepieniem. Jest to zabieg medyczny, jest to szczepienie przeciwko wszelakim wirusom, nie tylko przeciwko temu COVID-owi, ale wszelkim innym, które przecież mogą się pojawiać i za rok, za dwa, za pięć lat też. Tak zawsze było. Morsy, które mają doświadczenie kilku, kilkunastu letnie albo i dłużej, bo i takie mamy osoby w Polsce, no potwierdzają to, tak, że ja jak zacząłem 10 lat temu już tak intensywnie trenować, to, że tak powiem, to praktycznie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc pozbyłem się wszelkich angin, gryp, mam tak do tej pory.
Czy morsować może każdy, niezależnie od wieku?
Dokładnie. W Zielonej Górze mamy w tej chwili najmłodszego morsa 3,5-letniego i zazwyczaj mamy najwięcej doświadczeń właśnie od drugiego, trzeciego roku życia, jeżeli chodzi o Zieloną Górę, a w górę nie ma. Morsuje na przykład moja mama, która jest, ma już prawie 70. Najstarszy mors, seniorka w Polsce, to jest pani, która ma 94 lata.
W jaki sposób więc przygotować się w takiej sytuacji do kontaktu z zimną wodą? Wyobrażenie o tym kontakcie może wywołać dreszcze.
No tutaj słusznie pani zauważyła, może wywołać wyobrażenie dreszcze, bo tutaj to wszystko siedzi w głowie i największą barierą tak naprawdę to jest właśnie to, co my sobie wyobrażamy na ten temat. A tutaj warto faktycznie zasięgnąć po prostu wiedzy i się doinformować, jak to zrobić, żeby to było całkiem przyjemnym doświadczeniem, bo faktycznie pierwsze wrażenie, to jak może być coś przyjemnego, skoro to jest zimno. Wiele osób mówi, ja jestem zmarzluchem, albo ja nawet latem do Bałtyku nie wejdę, a co dopiero tutaj mi mówi, żeby w zimie wchodzić do Przerembla. Otóż tutaj w zasadzie wystarczy sobie uświadomić proste prawo fizyki. Tutaj tak naprawdę wielkiej filozofii nie ma. My przed wejściem do tej wody po prostu bardzo mocno, bardzo intensywnie się rozgrzewamy. Rozgrzewamy nasze ciała. Doprowadzamy się do takiego stanu, że po prostu mamy się ochotę schłodzić, tak? Latem nad Bałtykiem ja nie widziałem nikogo, kto by na przykład, nie wiem, robił przysiady, czy biegał, żeby się rozgrzać, czy jakieś pompki, czy gimnastykę, więc latem wchodzimy do tej wody, do tego Bałtyku, powiedzmy, bo mamy nagrzaną skórę i wydaje nam się, tak, że jest tam gorąco. Natomiast fakt jest taki, że ta skóra jest nagrzana od słońca, ale mięśnie głębokie, ciało wewnątrz nie jest dogrzane dobrze, więc wchodząc do tego Bałtyku, który jest chłodny, szybko się wyziębiamy i potem mamy takie, przenosimy to wyobrażenie na zimę. Natomiast zimą właśnie jest zupełnie inaczej, dlatego że my dążymy do tego, żeby dotlenić i dogrzać mięśnie głębokie, czyli musimy wygenerować w mięśniach głębokich tyle ciepła, właśnie żeby wchodząc do tej wody, to ciepło emanowało i zazwyczaj trwa to kilka, nawet czasami kilkunastu minut. Chodzi o to właśnie, żeby w tej wodzie być na tyle długo, bądź też na tyle krótko, żeby zdążyć wyjść, wytrzeć się i nie zmarznąć. Więc wbrew pozorom to nie jest tak, że morscy to są jakieś osoby, które mają jakieś skłonności do bólu, do samobiczowania się i uwielbiamy zimno. Wręcz przeciwnie, lubimy ciepło i dążymy do tego, żeby właśnie tego ciepła za dużo nie stracić. Jak ktoś się trzyma tej zasady, to uzyskuje te wszystkie właśnie prozdrowotne korzyści. Natomiast zmarznięcie mu generalnie nie grozi.
Patrząc na morsy, na zdjęcia bądź też filmy, bardzo często widzimy, że zakładają rękawiczki, czapki albo też mają specjalistyczne buty. Dlaczego?
Z takiego powodu, że dłonie czy też stopy mają niewiele mięśni i ciężko jest je rozgrzać. I w momencie, kiedy stopy i dłonie mamy w wodzie nieosłonięte niczym, to one bardzo szybko faktycznie przesiąkają tym zimnem i grabieją. Doświadczenie jest takie, już też nieraz eksperymentowałem z dłońmi, że po prostu po wyjściu z wody czasami mogłem się ubrać, bo te dłonie miałem tak sztywne. Więc dlatego zazwyczaj te dłonie trzymamy na zewnątrz, dlatego że te wszystkie prozdrowotne rzeczy, które się odbywają, to odbywają się już po zanurzeniu całego ciała. Dłoni nie trzeba, a stopy, wiadomo, stopami musimy wejść do tej wody, więc dlatego też najczęściej zakładamy te buty z neopranu 3 lub 5 mm właśnie tej gąbki, powiedzmy, żeby te stopy były ciepłe. No bo jak jest stopa ciepła, to wtedy wiadomo, cały organizm też to zupełnie inaczej odbiera. Osoby, które już dłużej morsują i chcą sobie, że tak powiem, poszerzać granice tej odporności na zimno, to też morsują i bez butów. Też zanurzamy głowę, pływamy pod lodem. To nie jest tak, że to tylko tak wygląda. Nie? To najczęściej tak wygląda. Natomiast też można pójść, że tak powiem, dalej i to też jest dobre, ale to każdy w swoim tempie i też nie należy się spieszyć. Na początku tutaj, jak właśnie pani to przedstawiła.
Czy do wody wchodzimy tak powoli, krok po kroku, czy raczej intensywnie, a przebywamy w tej wodzie dość krótko?
No właśnie tak, jak pani powiedziała. Przebywamy w wodzie najlepiej 2 do 3 minut, dlatego że tyle mniej więcej ciało potrzebuje, żeby się zahibernować. Znaczy skóra po prostu od tej niskiej temperatury, ona się hibernuje, ona wchodzi w stan znieczulenia. To jest właśnie jeden z takich elementów, który potem powoduje, że możemy wyjść z tej wody i na przykład, nie wiem, może padać, może bić grad, a nam jest po prostu ciepło. I to jest też właśnie zaskoczenie dla wielu ludzi, że takie morsy, powiedzmy tak, wychodzą na plażę i są uśmiechnięte, zadowolone, nie odczuwają tego zimna. No właśnie przyczyna jest taka, że ciało przede wszystkim było od środka bardzo mocno rozgrzane, więc tam nie jest zimno, a dodatkowo właśnie te 2-3 minuty powodują, że skóra jest zahibernowana, więc najczęściej my właśnie wychodzimy i potem jeszcze raz wchodzimy, drugi raz, bo za drugim razem już jest to odczucie troszeczkę inne, troszeczkę lepsze.
A jak to wygląda w przypadku naturszczyków, osób, które będą próbowały po raz pierwszy? Czy zaleca pan jedno wejście, to wejście jest krótsze niż na przykład tych osób doświadczonych?
Ja zalecam właśnie wejście na 2-3 minuty, żeby ta skóra się zahibernowała. W ogóle w ciągu pierwszej minuty, półtorej powiedzmy, bo przy wejściu do wody bardzo też oddech przyspiesza, puls. Więc chodzi o to, żeby dać organizmowi czas, żeby się uspokoił, żeby to wszystko jakby wróciło do normy. Następnie właśnie wychodzimy i wchodzimy jeszcze raz na mniej więcej też 2-3 minuty i to dla początkujących spokojnie wystarczy. Wręcz obserwujemy odwrotne właśnie zjawisko, że takie osoby młode, często pod wpływem tego entuzjazmu, endorfin i tego znieczulenia, się czują tak dobrze w tej wodzie, że nie chcą wcale wychodzić. I to jest właśnie czasami błąd, dlatego że trzeba pamiętać, że to ciepło, które jest nagromadzone, ono jednak cały czas ucieka, tak? Ono się ucieka bardzo, bardzo, bardzo mocno. Więc nie można być, nie powinno się być przynajmniej na początku za długo. Chociaż krzywda się powiedzmy nie stanie, tak? Po prostu człowiek zacznie drżeć. Pierwszy stopień hipotermii, organizm zaczyna walczyć o ciepło, więc drgawki się pojawiają, dreszcze. Tragedii nie będzie, no ale to już nie będzie komfortowe i może niechcący wywołać po prostu przeziębienie. Są osoby, powiem pani, które morsują w takim stylu po tyle minut, przez wiele lat. To nie jest tak, że każdy sobie ten czas wydłuża tam do nie wiadomo ilu minut. To już jest kwestia bardzo indywidualna. Są faktycznie osoby, które mają taką potrzebę i siedzą z zegarkiem w ręku i sobie mierzą czas, że na przykład siedzą 10, nawet 15 minut, ale to jest bardzo indywidualna sprawa. Ja mówię, morsuję 10 lat, moje dzieci morsują też mniej więcej 10 lat i my siedzimy sobie dwa razy po 3, 4, no okej, okay, może 5, 6 minut czasami, ale wychodzimy. Ja powiem, jakbym posiedział dłużej, to ja bym po prostu zmarł. Nie? Ja wolę popływać, ja wolę zanurzyć głowę o takie rzeczy. Także to już jest kwestia potem bardzo indywidualna.
Czyli właśnie to, że za długo jesteśmy w tej wodzie, bądź też za późno się ubierzemy, powoduje, że wracamy z przeziębieniem, no i rezygnujemy, mówiąc, że to nie jest dla nas?
Praktycznie muszę dobrze pomyśleć, czy ja znam jakąś osobę, która by zrezygnowała w ogóle. Pewnie się jakieś takie osoby zdarzały. Z przeziębieniem może nie, bo ten pierwszy stopień hipotermii, czyli to, że ciało wchodzi w drgawki, to jest zupełnie jakby naturalne i to nie musi oznaczać od razu wywołania przeziębienia. To po prostu może to spowodować. To wszystko właśnie, widzi pani, zależy od tego, jak człowiek na co dzień żyje, tak? Czyli czy dba o sen, czy na ile jest zestresowany i przede wszystkim ta dieta. No bo jednak, jeżeli chcemy spojrzeć tak no, kompleksowo na nasze życie, no to jakby morsowanie nie możemy też wyrwać czy oderwać od innych aspektów naszego życia, tak? No więc jest to na pewno jedno z takich bardzo mocnych i bardzo ekstremalnych doświadczeń, właśnie mówię, nawet na poziomie medycznym, ale też no, nie zastąpi nam zdrowego w ogóle generalnie stylu życia. Także praktyka pokazuje, że raczej więcej osób jest zachęconych i zmotywowanych i bardzo chętnie wraca, tak? To też troszeczkę warto rozróżnić kwestię dzieci, małych dzieci, bo z małymi dziećmi, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to my też udzielamy rad. Mówię, mamy już ponad 10 lat doświadczenia, nie tylko ja, ale jest coraz więcej rodziców. Tych dzieciaczków, powiem, przez te lata to jest, uzbierało się praktycznie ponad 50 w takim wieku do 12 roku życia, także naprawdę mają bardzo duże doświadczenie. I tutaj trzeba już jakby osobno poświęcić czas i opowiedzieć, jak się zanurza z 2-3-latkiem, jak się zanurza z 5-7-latkiem, a jak na przykład z 12-latkiem, tak? Bo to są też no, różnice wynikające z etapu rozwoju, tak, z różnych kwestii. Więc to jest jakby osobny temat. Tak chciałem podkreślić, że to, co mówię, to głównie dotyczy dorosłych, bo z dziećmi się troszkę inaczej zaczyna, inaczej się te początki przerabia. Żeby właśnie to było zachęcające, motywujące, a nie powiedzmy, nie wiem, na siłę czy za karę. Nie?
A jak powinna wyglądać taka torba morsa, które wybiera się na morsowanie z wami? Czego tam nie może zabraknąć?
Luźne, ciepłe dresy, dokładnie. No, musimy się jakby no, rozgrzać i dobrze, żeby to były właśnie nie za grube rzeczy, dlatego żeby to ciepło, które poczujemy, żebyśmy mieli pewność, że ono jest wygenerowane z mięśni głębokich, a nie jest nagromadzone po prostu pod warstwą ciepłych ubrań. Więc najlepiej właśnie faktycznie rozgrzewać się w czymś nie za grubym, ewentualnie po prostu ubrać się na cebulkę i stopniowo w miarę rozgrzewania się po prostu zdejmować kolejne warstwy ubrań. Warto mieć podomkę albo szlafrok, albo poncho, w którym się można po prostu szybciej i wygodniej przebrać i też osłonić się od ewentualnego wiatru. Warto mieć jakąś matę albo karimatę, coś, na czym można po prostu stanąć i się wygodnie też, nie brudząc w sopiach, przebrać. No i właśnie osoby, które no, są zdecydowane, to inwestują w te buty neopranowe za kostkę, najlepiej zapinane na zamek. Wtedy jest je łatwiej ściągać i je zakładać, bo te buty, mówię, sprawiają bardzo duży komfort. Czapka, szalik, takie podstawowe rzeczy. No, nawet jak ktoś zanurza głowę, no to też wtedy po wyjściu od razu szybko suszy tą głowę, zanurza czapkę. Przede wszystkim dbać o to, żeby jak najmniej tego ciepła w trakcie całej tej, powiedzmy, zabawy stracić.
I jak rozumiem, dużo dobrego humoru ze sobą.
Można mieć, ale tak jak wspomniałem, że nawet jak ktoś ma doła i ma, jest smutny, to właśnie dobrze jakby pojechał i zrobił sobie taką kąpiel, bo naprawdę gwarantuję i sam tego doświadczałem, jak miałem jakieś różne kryzysy w życiu, że nic, powiem pani szczerze, tak mnie nie rozluźniało i nie dawało takiego powera i nie pobudzało, jak właśnie taki zabieg medyczno-psychiczny, jakim jest właśnie zanurzenie się w przeręblu. To jest naprawdę coś, co daje bardzo dużego pozytywnego kopa. Także można oczywiście zabrać humor, ale bez względu na nastrój warto przyjechać nad wodę i się zanurzyć. Najlepiej właśnie z kimś, żeby też nie samemu, bo to zawsze bezpiecznie. No, także.
Jeżeli ktoś nas słyszy i chciałby spróbować morsowania, to gdzie was można znaleźć? W jakie dni, o której godzinie?
Na Facebooka najłatwiej jest nas znaleźć, Lodołamacze, Spokotato. Można do nas napisać, można zadzwonić, tam są też podane numery telefonów. Zawsze chętnie służymy radą. Od czasu do czasu robimy też takie właśnie webinary czy szkolenia dla osób, które chcą zacząć, czy też rodziców, bo coraz więcej rodziców właśnie mówi się pojawia z taką intencją, żeby zahartować dzieci, żeby zainwestować w dzieci pod tym kątem. Więc mówię, najlepiej Facebook, Lodołamacze, Spokotato. Zapraszam.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, gościem Radia Zachód był Grzegorz Blaut, jeden z propagatorów morsowania w regionie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.